Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku 3 listopada, godzina 7.13, 307 dzień roku. Rozpoczynamy, do końca pozostało nam 58 dni i ja Państwu powiem jeszcze więcej, bo wydaje się, że taką informację mam, a jeżeli jej nie mam, mam, to ja się to, nie się tą informacją podzielę, że zostało nam się w tych dniach dni roboczych do końca roku 40 i 19 dni wolnych od pracy. Nie dla wszystkich oczywiście, ale dla większości na pewno. Tak więc mamy już zapasem nowy rok. Zresztą do końca astronomicznej jesieni pozostało 47 dni. Wschód słońca już za nami o 6.34 i muszę powiedzieć, że rzeczywiście mnie zaskoczył ten wschód słońca, bo wczoraj, przedwczoraj były mgły, a tu nagle odczułem w pełnym tego słowa znaczeniu cofnięcie się czasu, a jeszcze bardziej cofanie wskazówek zegara widzę wieczorem, kiedy jest ciemno i dzisiaj będzie ciemno 16.04. minutem przypadnie zachód słońca, zatem dzień potrwa 9 godzin i 30 minut. To jeszcze z informacji ważnych na początek każdego dnia imieniny. Obchodzi dzisiaj Bogumił, Cezary, Hubert, Marcin, Sylwia, Teofil, Walenty i Witalis z Solenizantom. Życzymy wszystkiego najlepszego. I tak zaczynamy 3 listopada, poranek wnet, a zaczynamy od wizyty w Kijowie. Tam jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry i Państwu.
Wczoraj trochę rozmawialiśmy o tej linii frontu, o tych rosyjskich stratach. To dzisiaj może zaczniemy od zboża. Wczoraj zaczęliśmy, to dzisiaj może zaczniemy od innej historii, od innej groźby, która wisi nad Ukrainą i może szerzej nad światem, czyli kwestie zapory nad Dnieprze i ewentualnego zniszczenia tej zapory. Znowu są informacje, że Rosjanie będą chcieli tą zaporę wysadzić. Nie bardzo wiadomo po co właściwie, ale groźby się pojawiają.
Pojawiają się groźby i to jest z rzędu kolejna groźba Rosji i ona stoi w tym rzędzie, co i brudna bomba na przykład, albo wysadzenie w powietrze tamę w Nowej Kachowce, co spowodowałoby na przykład nie zalanie tych terenów na prawym brzegu Dniepru, gdzie jest już wojsko ukraińskie, a na lewym akurat, gdzie w większości są Rosjanie. Także to po prostu jest, ja jestem przekonany, że to jest cięć tej psychologicznego takiego tysku na świat przede wszystkim, bo na nas to nie dzieje absolutnie. My jesteśmy gotowi na wszystko. My widzimy, co robi wróg i wiemy, z kim mamy i z czym mamy do czynienia. I jako dowód na to mamy na przykład teraz ostatnią informację o tym, że po raz kolejny Rosjanie ostrzelali elektrownię atomową w Energodarze i ona jest została bez prądu i działają teraz specjalnie dieselne agregaty, które zasilają tą elektrownię. I teraz to jest kolejna zbrodnia rosyjska, pokazująca, że oni rzekomo pójdą na wszystko, żeby osiągnąć swoje cele, które oni mają. A cele są wiadome. Na razie chociażby zatrzymać za sobą to, co oni teraz okupowali. No a w lepszym przypadku to okupować całą Ukrainę.
I to jest ten element także polityczny. Jeszcze jeden element, nie wiem czy jeden wątek z całej historii agresji rosyjskiej na Ukrainę wyjmijmy. To jest wątek ostatnio często poruszany, czyli dostawy sprzętu z Korei Północnej. Zdaje się, że na przykład naboje artyleryjskie Rosja sprowadza z tego kraju. Na ile jest tak, że nagle Rosja musi szukać w tej wojnie na Ukrainie pomocy, a to irańskiej, a to jeszcze wydawałoby się dalszej geografii, czyli Korei Północnej, że nagle Rosja nie jest w stanie walczyć o własnych siłach tej wojny, prowadzić, tylko ściąga sprzęty, podzespoły, nawet amunicję z najdalszych zakątków świata.
Pamiętajmy też o Białorusi. I z Białorusi Rosja dostała sporo czołgów typu T-72, dużo wozów opancerowanych i no setki tysięcy chyba tych pocisków, tej amunicji dla artylerii. Także i to jest oczywiście to wskazuje na to, że Rosja jednak ma potężny problem z zaopatrzeniem swojego wojska i potężny problem być może nawet z produkcją tej broni, tej amunicji niezbędnej na froncie dla tego, żeby mieć jakiekolwiek sukcesy. Ale też jednak sukcesy u Rosjan są, chociaż być może nie takie wielkie, ale są. I trzeba powiedzieć o tym, że na przykład w obwodzie łuchańskim teraz toczą się walki w miejscowościach Nowowodziane i Makijivka i częściowo te miejscowości są zajęte przez wojsko rosyjskie, bo wczoraj jeszcze oni byli całkowicie pod kontrolą ukraińską, a teraz już niestety nie. I toczą się walki też trochę na południe od tych miejscowości nad rzeką Siewierski Doniec w miejscowości Bilohorivka. Częściowo, północna część, niewielka, ale część tej Bilohorivki jest też pod kontrolą Rosji. I toczą się walki już w Donieckim obwodzie w mieście Marinka, która też częściowo, bodajże połowa tej Marinki jest pod kontrolą Rosji. Także sytuacja jest no, poważna, bardzo poważna i mimo to, że Rosja ma te problemy, ona jednak w jakiś sposób też potrafi dostać to, co ona potrzebuje z innych krajów, w tym z tej wspomnianej Północnej Korei, z Białorusi i z Iranu. Także my na razie mamy jeszcze problem z Rosją, ale na przykład...
A co do Iranu, to zróbmy małą dygresję. Tak. Są te drony, zdaje się, że ich skuteczność spada, bo coraz większa ich liczba, tych, które zostały wystrzelone, zostają strącone przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy, no ale mówi się o kolejnych rakietach, że Iran ma jeszcze zasoby techniczne, które mogłyby wydatnie wspomóc Rosję w tej agresji.
Niestety tak i co do tych dronów typu Shahed, to dzisiaj w nocy zostało sporo ich zastrzelone na przykład w obwodzie Dnipropetrowskim i teraz akurat w tej chwili trwa alarm powietrzny w siedmiu obwodach ukraińskich, w Kijowie nie, ale w tym też w Dnipropetrowsku trwa ten alarm i dzisiaj, wczoraj wieczorem jeden z tych Shahedów niestety jednak trafił w obiekt infrastruktury energetycznej i co spowodowało zniszczenie, wielkie uszkodzenie tego obiektu i także cięć na przykład krzywego rogu jest bez prądu z tego powodu. Także no i nasze wojskowi też mówią o tym, że na razie jeżeli Iran dostarczy do Rosji te swoje rakiety balistyczne, to na razie my nie mamy środków na to, żeby skutecznie z nimi walczyć. I dlatego potrzebujemy znów, no, prosimy znów naszych partnerów na Zachodzie, żeby nam nadali zasoby, żeby walczyć z irańskimi rakietami. Tutaj też mam na myśli Izrael na przykład.
To jeszcze, jeśli chodzi o te rakiety, nie wiem, czy jesteśmy gotowi na taką szerszą refleksję, bo Ukraina od 220 253 dni, dobrze liczę, jest bombardowana rakietami rosyjskimi, no ale wydaje się, że to nie jest jakaś broń cudowna, która zmienia diametralnie sytuację na linii frontu. Setki, może już tysiące Iskanderów, kalibrów, innych rakiet balistycznych, manewrujących rosyjskich wystartowało. Duża część z nich dosięgła celów, a mimo to Ukraina się trzyma. Jak to jest, że te ataki rakietowe oczywiście znacząco utrudniają życie, zwłaszcza cywilom, zwłaszcza w dużych miastach, no ale to nie jest broń, którą można byłoby pokonać Ukrainę, jak rozumiem.
Nie jest to taka broń, ale niektóre z rakiet typu na przykład Kinżal albo Stiletto, to nie są bardzo skuteczni i z nimi bardzo ciężko można sobie dawać radę, bo oni naprawdę są hiperdźwiękowe, jeżeli poprawnie mówię.
Hipersoniczne, więc całkiem poprawnie, ale zastanawiam się, na ile one są skuteczne, to raz, mówisz, że bardzo, ale z drugiej strony, jak dużo jeszcze ich zostało, czy... ukraińskie media pokazują jakieś wyliczenia, albo to, że na przykład już tych, że ostrzał kindżałami jest znacznie rzadszy. Co możemy powiedzieć o tym arsenale rosyjskim, jak on się wyczerpuje? On się wyczerpuje, czy on jest niewyczerpany?
Nie, oczywiście się wyczerpuje, tylko ile ich zostało, to jest dobre pytanie i jedne z najważniejszych, ale my wiemy już, że w Białorusi na jednym z lotnisk przybywają też rosyjskie samoloty typu MiG-31K i obok nich są też pojemniki, w których być może są te kinżały. To wczoraj była informacja nadane z zdjęcie satelitarne i to widocznie. Także te kinżały to jest broń bardzo potężna i bardzo niebezpieczna, bo ja pamiętam, jak jeden z takich kinżałów spadł na Kijów jeszcze wiosną i zniszczył no dużo. Cały centrum handlowe i dużo obok mieszkalnych budynków. To jest potężna broń, ale my jesteśmy gotowi na to wszystko i też na przykład już prezydenty miast Odessa, Kijów też i Charków mówią i Dnipro mówią o tym, że my musimy przygotować się na to, że z zimą może być taka sytuacja, że przyjdzie się gotować nawet jedzenie gdzieś na ognisku pod budynkiem. I dlatego zachęcają mieszkańców tych miast kupować wszystko potrzebne, niezbędne dlatego, żeby być przygotowanym na taki wariant życia. Także też kupuję też turystyczny palnik na gazu, i żeby mieć to w domu i spokojnie mieć możliwość też przygotowania chociażby sobie jakiejś zupy.
No to jeszcze ostatnia informacja do ciebie pewnie nie dotarła, bo ona jest w Polsce, się pojawiła o godzinie 7:18, może na Ukrainie wcześniej, że sztab ukraiński przekazuje wojsko rosyjskie taką informację. Wojsko rosyjskie wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze w obwodzie ługańskim, dokładnie w mieście Swetowe. Przeciwnik rozlokował swoje siły w szkołach i zakładach, a mieszkańcy są zmuszani do przychodzenia do pracy i przyprowadzenia dzieci na lekcje mimo ostrzałów. Tak informuje ukraińskie siły zbrojne. Na ile to jest częsta praktyka i na ile rzeczywiście Rosjanie kryją swoje pozycje za ludnością cywilną?
Jest to praktyka powszechna, absolutnie wszędzie, w tych przyfrontowych miastach jest to tak robione przez wroga. Także byli zarzuty od parę miesięcy temu od Amnesty International dla ukraińskiego wojska, że nasze żołnierze są w szkołach, w szpitalach i tak dalej, ale tak naprawdę to robią Rosjanie. I Rosjanie w przeciwieństwie do nas, oni akurat wykorzystują cywilów i dzieci w tych obiektach, w których sami przebywają. My tego absolutnie nie robimy, jasne. Także jest to powszechna praktyka i ona po prostu pokazuje bezlitośność, tak, Rosjan. Jak oni po prostu nie liczą się absolutnie z życiem nikogo.
Warto pamiętać, że tamten niesławny raport Amnesty International powstał między innymi w oparciu o zeznania, które Amnesty dostała, musiała dostać od strony rosyjskiej, które były zeznaniami torturowanych ukraińskich żołnierzy, którzy mogli powiedzieć wszystko. Zresztą już wcześniej były wątpliwości, co to jest za organizacja, teraz chyba wątpliwości nie ma i co to jest Amnesty International. To już chyba wszyscy, naprawdę wszyscy powinniśmy wiedzieć. Dmytro Antoniuk z Kijowa był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
Godzina 7:28 na zegarach. Teraz my zaraz sytuację na Ukrainie ocenimy oczami wojskowego, ale zanim to nastąpi, to zaśpiewa i zagra, czy zaśpiewa Kazik Staszewski, a zagra zespół Kult.
I słuchasz Radio Wnet.
I tak, budzimy się z zespołem Kult, ale też w rytm informacji. Informacji wojennych, które do nas docierają. Generał Bogusław Samol, no, wojskowy, ale też wykładowca akademicki Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No i zacznijmy z największego możliwego kalibru rozmowę o wojskowości, czyli informacje sprzed 2 dni, że na zebraniu generałów rosyjskich rozważano scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej. taki news, żeby nas przestraszyć, czy rzeczywiście pan Grał sobie wyobraża, że u Szojgu albo u Gerasimowa siedzą generałowie albo stoją i tam przesuwają strzałki oznaczające wybuchy jądrowe na mapie Ukrainy?
W swoich komentarzach często podkreślam, że prawdopodobnie nie dojdzie do użycia taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy. Niemniej jednak, jeżeli dowódcy rozmawiają, to nie tylko w kontekście zważania ćwiczeń, ale przygotowywania też następnych scenariuszy, które być może w jakiś sposób są oceniane i rozgrywane przez generałów rosyjskich, gdyby taka decyzja polityczna ze strony władz Federacji Rosyjskiej była podjęta, więc użycie broni. Ja sądzę, że po tych ostatnich wydarzeniach, pomimo że dowódcy to rozważają, to dowódcy rozważając muszą ocenić te skutki użycia tej broni. Może nie tyle z punktu widzenia politycznego, bo to jest rola władz Federacji Rosyjskiej, co z punktu widzenia skutków w stosunku do wojsk własnych. Powtarzam kilkakrotnie, że użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko jednostkom ukraińskim również przyniesie negatywne skutki dla jednostek sił Federacji Rosyjskiej.
Natomiast czy generałowie rosyjscy robią takie kalkulacje? Mówią, no nie użyjemy ładunku, bo on porazi też naszych żołnierzy, czy myślą inaczej? Porazi trochę, ale my jeszcze mamy trochę swoich żołnierzy, to po co?
Oni zupełnie inaczej. Ja tylko powtórzę ten okres moich studiów w Moskwie, gdzie te tematy w okresie trwania zimnej wojny były rozpatrywane. Takie rozmowy, dyskusje czy wręcz oceny się prowadziło zawsze i mi się wydaje, że nie tylko po stronie rosyjskiej, ale również w innych armiach, kiedy szczególnie natowskich, a tutaj Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgrywane są scenariusze związane z użyciem broni taktycznej, czy w ogóle jądrowej, na poziomie oczywiście taktycznym. I są rozpatrywane skutki w stosunku do również wojsk własnych. Trzeba pamiętać o tym, że te wybuchy są w bezpośrednim sąsiedztwie, tak jak powiedziałem przed chwilą, wojsk obydwu stron, prawda? W związku z tym oni muszą to rozpatrywać i przedstawiać jakby o swoje opinie władzom politycznym, ale oni są uzależnione od decyzji politycznych. Jeżeli władza, a więc prezydent Putin i władze Rosji podejmą taką decyzję użycia broni, to bezwzględnie oni muszą to zrobić. Lub poddać się do dymisji, to zrobią to inni. Natomiast rozpatrywanie spraw związanych ze skutkami musi być prowadzone, dlatego chociażby w jaki sposób wyliczyć, w jaki sposób strona, która użyje broni jądrowej, poniesie skutki tego, w jaki sposób przygotować uzupełnienie strat własnych, w jaki sposób wreszcie zabezpieczyć rannych i porażonych w strony własnej. To jest wielkie przedsięwzięcie i to nie jest takie proste jak wystrzelenie pocisku artyleryjskiego starego, raczej konwencjonalnego, że poleci sobie na 20 kilometrów, przyniesie jakieś porażenie, poniesie straty, strona, którą zostały te pociski użyte, a więc ukraińska. To już nie mamy takich możliwości rozpatrywania jednostronnych skutków. To już będą dwustronne skutki, zwłaszcza, że trzeba też pamiętać, że często trudno przewidzieć sposób, znaczy warstw atmosfery w powietrzu, w górze, jak sposób się poruszają, ponieważ...
A taka taktyczna broń jądrowa, taka przed najmniejszego możliwego kalibru takiej osoba użyje, czyli ta ładowana do tych wielkich armatochałubic rosyjskich. Tam też się rozpatruje kwestie promieniowania, kwestie wiatru.
Oczywiście, jest na tyle... Oczywiście, że tak. W promieniu kilkunastu kilometrów jest to promieniowanie, później unosi się chmura z opadem promieniotwórczym, która przenosi się później na inne rejony terytorium. Niekoniecznie na terytorium Ukrainy, może mogły wiatry się zmienić i pójdzie ta chmura w kierunku terytorium rosyjskiego. Zwłaszcza, że linia frontu od granicy ukraińsko-rosyjskiej jest w odległości około 150-200 kilometrów, a więc trudno przewidzieć skutki takiej, znaczy można przewidzieć, ale na pewno takiej chmury się nie zatrzyma w wypadku zmiany kierunku wiatru czy jeszcze innych tam warunków atmosferycznych. Także tutaj ja sądzę, że to jest z punktu widzenia praktycznego, natomiast z punktu widzenia politycznego, jeżeli Rosja dopuściła się takiego użycia broni, no na pewno świat się diametralnie zmieni. A więc krótko mówiąc, to Amerykanie zapowiadają, że w wypadku użycia i zapowiadali, że w wypadku użycia broni jądrowej przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy, czy w ogóle przeciwko Ukrainie, Amerykanie podejmą takie środki, aby zniszczyć wojska konwencjonalne, które walczą na Ukrainie, i flotę czarnomorską. Nie sądzę, że to nie są zapowiedzi tylko na zasadzie odstraszania, ale też są realne przygotowania do tego, gdyby Rosjanie zdecydowali się na użycie broni jądrowej.
Tutaj
musimy ostrożnie do tego podchodzić, chociażby z tego punktu widzenia, aby nie zastraszać społeczeństwa polskiego, jak również i społeczeństw zachodnich, bo później ludzie się teraz przy takiej narracji, że to jest groźba użycia broni, że Rosjanie w dużym procencie są zdeterminowani użyć tej broni, to też powoduje nastroje u nas dość nieprzychylne i to często spotykamy się w rozmowach telefonicznych z naszymi najbliższymi czy znajomymi, nawet z zachodniej terytorium Polski, zachodniego terytorium Polski, gdzie pytają mnie osoby, co robić, pozostawać, bo będzie w kraju, czy emigrować do Niemiec na przykład. Ja tutaj tłumaczę, że tutaj trzeba spokojnie tego podchodzić, a media w tej chwili no, od kilku tygodni, a nawet od kilku miesięcy podgrzewają tę atmosferę. Mi się wydaje, że tutaj trzeba być bardzo ostrożny w tym i nie wprowadzać takiego jakby zakłopotania w społeczeństwie polskim i strachu.
Wczoraj prezydent Joe Biden, naszego czasu wczoraj, późnym wieczorem, powiedział, że wojska amerykańskie w Polsce zostaną na dłużej i być może będzie ich więcej, więc nie wiadomo, czy przypadkiem niebezpieczniej być w Polsce niż w Niemczech. To, panie generale, jeszcze parę kwestii omówmy. To już poruszałem wczoraj na antenie Radia Wnet, ale zdumie, nawet na pewno jest sporym zdumieniem wykazy strat rosyjskich, które pokazuje strona ukraińska. Oczywiście to są raporty jednej z walczących stron, więc nie przywiązuje się jakoś niewolniczo do każdej cyfry, która tam została podana, ale ostatnio, w ostatnich tygodniach, kilku dniach Ukraińcy nam przekazują no, kilkukrotnie wyższe straty rosyjskie niż to miało miejsce przez pozostałe tygodnie czy nawet miesiące wojny. To jest efekt zrzucenia na front nieprzygotowanych ludzi po mobilizacji, czy jakaś nowa taktyka rosyjska? Jak pan generał to ocenia?
Przede wszystkim mamy informacje o stratach Rosjan podawanych przez, i te straty są podawane przez stronę ukraińską. Jest to normalne wprowadzenie w czasie prowadzenia działań wojennych, że każda strona, jedna strona zaniża swoje straty. Tak samo i Ukraińcy nie podają swoich strat, a pokazują nam straty ze strony rosyjskiej.
Jasne, tylko że Ukraińcy 3 tygodnie temu podawali 200-300 osób dziennie i to było to taka liczba, to, te codziennie to było czasem 150 osób, a teraz podają 800-900. Znaczy albo bardziej kłamią, przepraszam, albo jednak coś się zmieniło na froncie. Czyli to nie jest dokładna liczba, ja w nią nie wierzę, ale może pokazuje jakąś relację, że te straty rosyjskie w ostatnich dniach są znacznie większe.
Oby tak było, żeby te straty po stronie rosyjskiej były jak największe. Życzmy sobie tego. Natomiast patrząc z punktu widzenia przebiegu walk, ta kontrofensywa ukraińska jest bardzo powolnie prowadzona. Są walki na przykład w obwodzie chersońskim, co najmniej na 4-5 kierunkach prowadzone. I to są ciężkie walki o dojście Ukraińców do rzeki Dniepr. Na północy widzimy w rejonie Kupiańska, tutaj również na kierunku Bachmutu, ciężkie walki. Ja sądzę, że straty ponoszą obydwie strony i trudno mi się odnieść, czy te są wysokości strat ponoszonych przez Rosjan są adekwatne do tego, co podają Ukraińcy. Niemniej jednak ostatnio Rosjanie, jak przeczytałem w jednym z artykułów, też przyznawali się do strat, dużych strat, co prawda nie mówili o takim poziomie, jaki przedstawiany jest przez stronę ukraińską. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. W każdym bądź razie my jako obserwatorzy tego konfliktu zbrojnego w Polsce też musimy zbierać doświadczenia, szczególnie chodzi o wojskowych, w zakresie czysto strategii wojskowej na przyszłość, a później określenia taktyki w stosunku do strategii, w jaki sposób ją prowadzić, jaką taktykę stosować, jak wykorzystać pozyskiwane uzbrojenie i sprzęt. Ja sądzę, że dopiero po wojnie, kiedy ta wojna ucichnie po kilku latach, dowiemy się naprawdę, w jaki sposób rzeczywiście czy takie straty faktycznie były po stronie rosyjskiej. I pan zadał pytanie odnośnie strat, które mogą rosnąć z powodu tego, że na front są kierowani żołnierze rosyjscy bezpośrednio po wcieleniu do wojska, a więc w wyniku przeprowadzonej mobilizacji. I trzeba powiedzieć, że może tak być. Rosjanie się śpieszą, ponieważ po pierwsze ponieśli ciężkie straty, ale to też było spowodowane tym, że inwazję na Ukrainę rozpoczęli wojskami, które nie były w pełni ukompletowane stanami osobowymi. Tutaj nie będę powtarzał o tym, że wozy bojowe nie były kompletne, obsługi dział i tak dalej, że ta liczba była zaniżona, bo tak powtórzę jeszcze raz, że sam kalkulowałem, biorąc pod uwagę ilość armii, dywizji, brygad, zgrupowanie na około 400 tysięcy. Okazało się, że było to w granicach 150 tysięcy, więc straty Rosjanie ponieśli duże. Można liczyć, że przy tym użyciu, takich systemów walki.
Ale to się tu wróćmy, czyli jak Rosjanie, czy zatrzymajmy się dokładnie, rzecz biorąc, jak Rosjanie rozpoczynali tę operację, to ukompletowanie osobowe ich jednostek było na poziomie 50% albo niższe, czyli że Putin...
Można powiedzieć o procentach, ale panie redaktorze, do tej pory no każda armia, pokazują Amerykanie w 2003 roku, już nie mówiąc o pustynnej burzy, która miała miejsce ponad 20 lat temu. Wojska inwazyjne, zgrupowania wojsk muszą być ukompletowane stanem osobowym do etatu, tak zwanego etatu wojennego. To znaczy, jeżeli są struktury, brygady, brygada w czasie wojny powinna liczyć 3000, to ona powinna w takim stanie na wojnę iść. Rosjanie niestety zlekceważyli przede wszystkim Ukraińców, ich morale, jednocześnie mieli słabe dane wywiadowcze na temat gotowości strony ukraińskiej do obrony i przygotowali zgrupowanie inwazyjne po prostu niedokompletowane z różnych powodów.
A myśli pan generał z swoim doświadczeniem, znajomością szkoły czy sposobu myślenia generalicji rosyjskiej, że przed Gerasimow albo Szojgu wiedzieli, czy nie wiedzieli, po prostu przyjmowali?
Na pewno wiedzieli, ale panie redaktorze...
A Putin wiedział?
Putin po prostu się tym nie interesował. Putin widział swoją armię jako drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych najpotężniejszą i prawdopodobnie w te szczegóły nie wchodził. W związku z tym wydał decyzję polityczną, biorąc pod uwagę słabe rozpoznanie, znaczy biorąc pod uwagę, on po prostu nie miał prawdopodobnie danych rozpoznawczych w zakresie stanu gotowości obronnej państwa ukraińskiego. W związku z tym, tak jak oni uważali, że w ciągu kilku dni zajmą Kijów, a praktycznie w krótkim czasie padnie cała Ukraina. Nawet trzeba też zauważyć, że tak oceniali Amerykanie na początku, przed rozpoczęciem tego konfliktu, że Ukraina będzie się broniła kilka dni, a w ogóle w drugim, trzecim dniu czy padnie Kijów i wojna się zakończy. Rosjanie byli przygotowani, że Ukraińcy będą ich witać kwiatkami. No tak się nie stało, bo z chwilą rozpoczęcia inwazji już 24 lutego Ukraińcy postawili twardy opór, zaczęli zadawać Rosjanom straty. I jeżeli Rosjanie popełnili błąd strategiczny, bo uważam, to był błąd strategiczny, już nie mówiąc o tym, że będę był rozpoczęcie wojny, ale niedokompletowanie wojsk, to są straty już nieodwracalne. I teraz Rosjanie po mobilizacji, którą przeprowadzili, a w tej chwili już tam ci jakby zarządzający obwodami administracyjnymi Rosji ogłaszają, że zakończyła się mobilizacja. Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że zmobilizowali około 300 tysięcy, z tego 80 tysięcy skierowali na front do uzupełnienia jednostek, które ponosiły straty, a pozostałe 200 tysięcy przygotowuje się do kolejnej, jakby do kolejnej rozprawy z Ukrainą. I tak prawdopodobnie tak się to w tej chwili dzieje, że Rosjanie działają dwutorowo, uzupełniają te wojska, jak powiedziałem przed chwilą, i jednocześnie budują nowe zgrupowanie uderzeniowe. Tylko pytanie, z którego kierunku na nowo uderzą i kiedy? Ja sądzę, że dopiero w styczniu, w lutym, dlatego że okres przygotowania jednostek co najmniej trwa 6 miesięcy. Ja mówię o szczeblu batalionu, a później trzeba zgrać jeszcze dywizje, brygady i tak dalej. Tutaj też trzeba wspomnieć, o czym mamy już trochę informacji w naszej Akademii Sztuki Wojennej po rozmowach i spotkaniach z oficerami, wykładowcami z Narodowego Instytutu Obrony Ukrainy, że Rosjanie popełnili błąd też w dowodzeniu. Myśmy kilkakrotnie rozpatrywali tę sprawę na antenie tutaj państwa stacji o śmierci szeregu generałów rosyjskich, no nie tylko brygady, ale również dwóch gwiazdkowych, trzech generałów. Dlatego, że była przyjęta błędna taktyka dowodzenia batalionowymi grupami. Pominięto poziom dowodzenia brygad i dywizji. Ale to już jest troszeczkę inny temat, zbyt skomplikowany, żeby w tak krótkim czasie wyjaśnić państwu na antenie. Natomiast w związku z tym było szereg popełnionych błędów przez stronę rosyjską, przepraszam, i Rosjanie ponoszą do tej pory te konsekwencje. Niemniej jednak, jak spojrzymy na mapę Ukrainy, to sam prezydent Zełenski kilka miesięcy temu potwierdził, że Ukraina utraciła na rzecz Rosji około 20% terytorium. Jeżeli Rosjanie rozpoczynali wojnę, gdzie Ługańsk częściowo był planowany i częściowo Donieck w 2014-2015 roku, to teraz jak patrzymy na mapę, to są cztery kolejne obwody. Tam zostały przeprowadzone referenda, pseudo-referenda, jeżeli chodzi o przynależność tych. I Rosjanie, i teraz Ukraińcy, to jest lekcja dla nas, muszą odbijać te tereny.
I to wcale tak prosto.
Oddać, a trudno odzyskać.
To wcale tak prosto nie idzie. To ostatnia refleksja i na podstawie tych rozmów z oficerami ukraińskimi. Jak ta wojna w zasadzie, którą wojnę obecny konflikt najbardziej przypomina? Bo to chyba nie jest nowoczesny konflikt XXI wieku, o którym wiele napisano, ale którego jeszcze nikt nigdy nie widział. Są takie relacje, że w niektórych miejscach frontu to przypomina bardziej pierwszą wojnę światową niż drugą.
Panie redaktorze, przez te kilkanaście lat, po rozpadzie Związku Radzieckiego
czy
po
pustynnej
Warszawskiego.
Burzy, bo chyba to jest taka operacja,
burzy,
która
tak, ale...
formułowała myślenie o wojnie przez wiele lat.
Ale mimo wszystko pustynna burza była konfliktem konwencjonalnym na dużą skalę, tylko z jakim przeciwnikiem walczyli Amerykanie. To trzeba sobie zadać pytanie. Ponadto jest druga sprawa, jakimi technologiami? I przez lata nas wojskowych i polityków też pojono informacjami, czy w ogóle zmuszano do myślenia, że oto takiej wojny konwencjonalnej, jaką miała miejsce II wojna światowa, nie będzie. No, tutaj tłumaczenie sobie, czy to wojna starej generacji, nowej generacji, uważam, że to są pustosłowia, dlatego że wojna kieruje się własnymi prawami. Przede wszystkim wojna polega na tym, że przedłużona jest polityka państwa i w zależności od stanu agresora, jego sił zbrojnych, jego celów politycznych, ale też obrońcy, wojna wtedy przybiega określony charakter i Rosjanie, którzy sądzili, że ilością, może nie tyle ilością, co ze względu na swoją wielkość jako państwo, pokonają Ukrainę, bo oni ocenili, że Ukraina jest słaba. Pokazuje, że konflikt znowu wraca do pewnych swoich starych reguł, to znaczy na wojnie wojna polega na zabijaniu i niszczeniu siebie nawzajem. I tutaj nie można powiedzieć, że to jest nowoczesny konflikt, że wojna będzie przeniesiona w cyberprzestrzeń. Wojna w cyberprzestrzeni już trwała przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie. Przecież 2007 rok Rosjanie zaatakowali centra bankowe Estonii, prawda? My byliśmy tego świadkami.
A koniec wojna końców i tak wszystko się kończy na artylerii i na ilości...
A koniec kończy na wojskach lądowych, w zależności, gdzie jest konflikt prowadzony, czy to na morzu, to marynarka wojenna odgrywa zasadniczą rolę. Jeżeli to jest wymiar lądowy, tak jak tutaj mamy w tej chwili ten przykład na Ukrainie, jest to w związku z tym decydującą rolę odgrywają wojska lądowe obydwu stron i to chodzi do rzezi wręcz. I to dzieje przy tych systemach rażenia, ja powtarzałem jeszcze raz, przy tej ilości artylerii, rodzajów artylerii, lotlufowej, rakietowej, ich zasięgach, następnie broni maszynowej, no to potężne straty są, mimo że opancerzenia czołgów. Jeszcze panie redaktorze, w 2004 roku jeden z byłych dowódców wojsk lądowych napisał artykuł w czasopiśmie wojskowym, że Polska tylko potrzebuje 400 czołgów, więcej nie potrzebuje, dlatego że wojna będzie miała inny charakter. A jeszcze w 1999 roku, kiedy Amerykanie wykonywali uderzenia lotnicze na Serbię, na Bałkanach, wszyscy powiedzieli, że wojna dzisiaj będzie tylko przebiegała w powietrzu. I na lądzie oczywiście będzie rozgrywana dzięki lotnictwu. Ta wojna pokazuje, że niestety nie. Trzeba więc brać pod uwagę założenia do strategii wojskowej, które muszą uwzględniać przede wszystkim terytorium, liczbę, wielkość państwa, jego zasoby, cele polityczne i tak dalej. Szereg czynników, które później powodują tak, że tak czy inaczej wojna będzie przebiegała.
I rzecz być może najważniejszą, czyli morale. Morale i żołnierzy, i społeczeństwa.
Tak. No, o moralach pisał już Clausewitz, że państwo jest podbite wtedy, gdy złamane są morale narodu, rozbita armia i opanowane terytorium. I dzisiaj Ukraińcy są właśnie zgodnie z clausewiczowskim twierdzeniem. Po pierwsze, utrzymują wysokie morale. Po drugie, armia ukraińska nie została rozbita i terytorium zostało przez Rosjan opanowane. Co prawda te 20%, o których mówię, jest to strata dla Ukrainy, ale państwo ukraińskie funkcjonuje. W związku z tym, szanowni państwo, mówiąc o wojnie, nic się nie zmieniło od czasów, ja wiem, czy pierwszej wojny światowej, a przecież też trzeba pamiętać o tym, nie rozpatrujemy
a może...
znacznie wcześniejszych wojny, już jeszcze w 1870 roku wojna prusko-francuska, ona już była z użyciem nowoczesnych systemów walki, więc dużej ilości artylerii.
A może tak naprawdę w istocie nic się nie zmieniło od wojen galijskich Cezara. Generał Bogusław Samol był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Do usłyszenia. Na zegara godzina 7:51. Krótka przerwa na reklamy, które wysłuchamy z dużą uwagą, a zaraz potem przejdziemy do Ameryki.
Ktoś z polskich władców zasiadał na żelaznym tronie? Nie, przecież ten tron to legenda. Za to prawdą jest, że polscy królowie wywodzili się ze znamienitych rodów, a na tronach zasiadali w różnych miastach. W jednym nawet podobno widziano smoka. A ty co chcesz zobaczyć? Odkrywaj tajemnice dawnych siedzib polskich władców. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Wejdź na kultura.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A skoro o grze o tron mówimy, to teraz trochę polityki kuluarowej i grze o naprawdę ważne krzesło w światowej polityce, czyli de facto krzesło prezydenta Stanów Zjednoczonych w Stanach. Za chwilę rozpoczną się tak zwane wybory śródokresowe. Wiele osób powie, a mało istotne, nic nieznaczące, a tymczasem, Joe Biden powiedział wczoraj, że przetrwanie demokracji jest stawką nadchodzących wyborów. Czyli, proszę państwa, Amerykanie za chwilę zdecydują, czy Stany pozostaną demokracją, czy już przestaną żyć w tym ustroju. Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazeta Polska, Tygodnik, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
To prawda, że jeżeli wybory w Stanach pójdą nie po myśli prezydenta demokratycznego, to przestanie istnieć największa demokracja na świecie?
No... Tak, to by było unieważnienie demokracji za pomocą demokratycznych środków i tego no, się spodziewamy.
Ale to oczywiście, wysokie C u pana prezydenta Bidena.
Tak, oczywiście. I no to niestety jest, można powiedzieć, dwie strony politycznego sporu są odpowiedzialne za podbijanie stawki. Zresztą jak wszędzie, my w Polsce też przecież cały czas słyszymy o tym, że demokracja będzie dopiero jak ktoś wygra wybory albo jak ktoś przegra wybory i tak dalej. To jest cecha i moim zdaniem to takie podbijanie tej narracyjnej stawki też doprowadziło do tego, co się wydarzyło 6 stycznia 2021 roku i do tego, że Donald Trump nie był w stanie uznać swojej porażki, no bo z kolei rzeczywiście jest tak, że przegrana z demokratami miała doprowadzić, no, republikanie wtedy, czy zwolennicy Donalda Trumpa nie mówili, że to będzie koniec demokracji, ale koniec republiki, prawda, koniec naszych wolności, koniec wszystkiego. No to rzeczywiście trzeba było o to walczyć wszystkimi siłami. No a z kolei demokraci teraz odnoszą się do tego doświadczenia tej postkampanijnej, czy postwyborczej właściwie kampanii Donalda Trumpa i mówią, że republikanie mają taki plan, żeby demokrację unieważnić, żeby odebrać wam wasze prawa. Przy czym to podobna jest charakterystyka jak w Polsce tej narracji, to znaczy, że demokracja jest zdefiniowana w sposób taki bardzo korzystny dla tej strony, która twierdzi, że jej broni. Czyli na przykład prawo do aborcji zagwarantowane przez decyzję Sądu Najwyższego, czyli taka sytuacja, jaka miała miejsce po decyzji Roe v. Wade i aż do tej decyzji niedawnej lipcowej Sądu Najwyższego, która tą decyzję unieważniła, czyli że niekonstytucyjne było ograniczanie aborcji właściwie w żaden sposób, to jest część demokracji, prawda? Że to jest część demokracji. Inne kwestie dotyczące na przykład tego, że nie można pokazywać, nie można żądać od wyborcy, żeby pokazał dowód, wchodząc do lokalu wyborczego albo żądając karty do głosowania zdalnego, to też jest, jeżeli takie rozwiązania wprowadzimy, to też jest to też już nie będzie demokracji. No i jest cały szereg innych rzeczy z tym związanych, no. No te definicje są takie dosyć ułomne, ale to też jakby...
Ale to już wiemy, jaki jest nastrój przy tych wyborach śródokresowych, wśród elit politycznych w Stanach, wśród także elit dziennikarskich i wśród komentariatu. A jaka jest realna stawka? O co się biją w tych wyborach demokraci z republikanami?
Znaczy, realna stawka to też jest dobre pytanie tak naprawdę, no bo... Cóż się wydarzy, jeżeli republikanie, jak wiele na to wskazuje w tej chwili, chociaż jeszcze 2 miesiące temu wyglądało to trochę inaczej, że republikanie w takim modelu 538, który ocenia szanse procentowo, jakie mają poszczególne partie na przejęcie kontroli nad izbami kongresu, no to właśnie niedawno, 2 dni temu chyba po raz pierwszy Senat mamy w stosunku 50-50, czyli że taką samą szansę mają republikanie jak demokraci na przejęcie kontroli nad kongresem, czy w przypadku demokratów zachowanie kontroli nad kongresem po tych wyborach, ale ten trend odwrócił się radykalnie, bo jeszcze 2 tygodnie temu, jeżeli dobrze pamiętam, to było 60-40 albo nawet lepiej na korzyść demokratów.
A żeby było ciekawie, tak jakbyśmy spojrzeli na sondaże sprzed 3 lub 4 miesięcy, to było jeszcze inaczej. No to już prehistoria.
To było jeszcze inaczej. Tak, oczywiście to jest kwestia wyczerpywania się tematu właśnie decyzji Sądu Najwyższego w sprawie aborcyjnej. Ten temat bardzo mocno rozgrzał wyborców demokratycznych. Wydawało się, że oni będą bardzo mocno zmobilizowani, ale to się, tak jak powiem, to paliwo się wypaliło. Także dlatego, że ta wizja, że republikanie wszędzie, gdzie mają władzę albo w ogóle w całym kraju ograniczą w jakiś sposób radykalny dostęp do aborcji, się po prostu nie spełniła. To znaczy, no, aborcja de facto, oczywiście w niektórych stanach, ale pamiętajmy, że w tych stanach żyje niewielu demokratów, została ograniczona, ale w większości stanów właściwie, dla większości kobiet właściwie, tak można by powiedzieć, żyjących w Stanach Zjednoczonych, sytuacja formalno-prawnie się nie zmieniła od momentu tej decyzji, więc trochę trudno mówić o tym, że to już jest właściwie koniec, prawda? Że to już nasze prawa, jeżeli ktoś uznaje, że aborcja jest prawem człowieka, to trudno tą narrację utrzymywać. Ale nie o to pan redaktor pytał w sumie, więc wydaje się, że przede wszystkim zakończy się plan, jeżeli Republikanie zdobędą kontrolę nad Kongresem, to skończy się prezydentura Bidena w tym sensie, jak on ją zaprojektował. Trzeba pamiętać, że Joe Biden na początku prezydentury spotkał się wielokrotnie potem do takich spotkań też dochodziło, z historykami prezydentur, ludźmi, którzy pisali biografie wielkich prezydentów w Białym Domu. No i właściwie od początku prezydentury miał taki plan właśnie, to spotkanie temu miało służyć, żeby jakby ugruntować swoje jakieś dziedzictwo. A to dziedzictwo oczywiście miało, żeby jakby cel był taki, żeby dołączył do tych trzech literowych prezydentów, czyli FDR, czyli Franklina Delano Roosevelta, Lyndona Bainesa Johnsona, odpowiedzialnych za te najbardziej, przepraszam, w historii demokratycznej polityki po stronie Partii Demokratycznej, te takie największe reformy, czyli oczywiście The New Deal i The Great Society w przypadku tego drugiego. Więc dlatego te pierwsze dwa lata prezydentury Joe Bidena były tak mocno napakowane tymi wszystkimi projektami wielkich wydatków, które miały zreformować chociażby system energetyczny czy politykę energetyczną w Stanach Zjednoczonych, które miały ogromne inwestycje rządowe, prawda, federalne i wielkie pieniądze miały być. Część się z tego udało zrealizować, część się z tego nie udało zrealizować, ale jeśli Republikanie nawet nad Izbą przejmą kontrolę, no to tworzenie takich ambitnych planów właściwie będzie musiało odejść dla lamusa, więc Joe Biden oczywiście, prezydentura w Stanach Zjednoczonych ma na tyle dużo uprawnień, że to nie będzie tak, że to będzie jakieś pilnowanie żerandola, tego nie można tak powiedzieć. Natomiast no jakieś tam właśnie kwestie dotyczące szczególnie budżetu będzie miał bardzo mocno Joe Biden związane ręce.
Bo jak mówi stare powiedzenie, prezydent w Stanach decyduje o wszystkim poza budżetem, poza pieniędzmi i to też wiele wyjaśnia. A na koniec, panie redaktorze, to jeszcze co to oznacza dla wojny na Ukrainie, jak republikanie, jak ta Entonanowa większość będzie patrzeć na wspomaganie i flanki wschodniej NATO i samej Ukrainy?
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj się niewiele zmieni. Po prostu republikanie mają problem wewnętrzny w tej chwili. I to jest problem z pewną, i to głównie mamy w tej chwili kilkunastu, może trochę więcej członków Izby Reprezentantów aktualnych. Zapewne w Izbie Reprezentantów będzie takich ludzi trochę więcej, których można nazwać jakimiś izolacjonistami, których można nazwać w skrajnych przypadkach, no, dwa czy trzy przypadki wśród polityków republikańskich, można by wymienić takich, którzy wierzą w te takie narracje o tym, że to Ameryka jest odpowiedzialna za ten konflikt, że nie zrozumiała Rosji, że Putin właściwie tylko reagował i tak dalej, i tak dalej. To taka prorosyjska niemalże narracja, albo że w Waszyngtonie jest jakieś lobby, które prze do wojny i chce Amerykę do tej wojny, która nie jest nasza, wepchnąć. Natomiast no, ten trzon partii republikańskiej moim zdaniem jest jeszcze zdrowy, tak? Natomiast no, oczywiście to nie jest sytuacja idealna. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że i w partii demokratycznej jest to takie środowisko progresywno-socjalistyczne, można byśmy powiedzieli, które oczywiście najpopularniejszą reprezentantką tych ludzi jest Alexandria Ocasio-Cortez. No i mieliśmy ten list, który ostatecznie został wycofany, ale był taki dziwny. No i tutaj w Stanach Zjednoczonych w przypadku chociażby polityki tej ambitnej i w przypadku izolacjonizmu zawsze sprawdza się ta teoria podkowy, prawda? To znaczy, że skrajna lewica i skrajna prawica często mają bardzo podobne zdanie w niektórych sprawach i wydaje mi się, że tylko za sprawą interwencji Białego Domu, który od razu po publikacji tego listu zaczął wyzwaniać na Kapitol i odsądzać od czyjej wiary, bo rzeczywiście timing tego był najbardziej idiotyczny w historii, to tylko dlatego ci progresywiści, którzy chcieliby mówić właściwie to samo, co izolacjoniści po prawej stronie, są w pewnym sensie trzymani pod butem, tak w sensie politycznym.
A Republikanie nie mają swojego prezydenta, więc nie ma też ośrodka, który mógłby mitygować.
No dokładnie.
I taka jest rzeczywistość polityczna za oceanem, o której mówił Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, Tygodnik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
Na zegarach godzina 8:02, czas na serwis informacyjny.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, minęła godzina 8:00, jest czwartek, 3 listopada. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Rosjanie szturmują w obwodach donieckim i ługańskim. Zaciekłe walki trwają zwłaszcza w okolicach Bachmutu. Ukraińskie siły odpierają ataki wroga, zadając mu straty. W nocy Rosjanie za pomocą rakiet i dronów atakowali Charków i Krzywy Róg. Jak informuje w porannym raporcie ukraiński sztab generalny, zeszłej doby rosyjskie szturmy zostały odparte w rejonie 12 miejscowości w Donbasie. Rosjanie jednak odnoszą pewne sukcesy.
Jednak sukcesy u Rosjan są, chociaż być może nie takie wielkie, ale są. I trzeba powiedzieć o tym, że na przykład w obwodzie łuchańskim teraz toczą się walki w miejscowościach Nowowodziane i Makijivka i częściowo te miejscowości są zajęte przez wojsko rosyjskie, bo wczoraj jeszcze oni byli całkowicie pod kontrolą ukraińską, a teraz już niestety nie.
Relacjonował ukraiński korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. W nocy rosyjskie rakiety spadły na kijowską dzielnicę Charkowa. Uszkodzony został jeden budynek. W Krzywym Rogu zaś dron kamikadze Shahed-136 uszkodził obiekt infrastruktury energetycznej. Część miasta pozbawiona była prądu i wody. Ponadto pojawiły się doniesienia, że rosyjski sztab generalny rozważa scenariusze użycia broni atomowej. Więcej na ten temat mówił w poranku generał Bogusław Samol.
W swoich komentarzach często podkreślam, że prawdopodobnie nie dojdzie do użycia taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy. Niemniej jednak, jeżeli dowódcy rozmawiają, to nie tylko w kontekście zważania ćwiczeń, ale przygotowywania też następnych scenariuszy, które być może w jakiś sposób są oceniane i rozgrywane przez generałów rosyjskich, gdyby taka decyzja polityczna ze strony władz Federacji Rosyjskiej była podjęta, więc użycie broni.
Mówił w poranku Wnet generał Bogusław Samol. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Jak czytamy w komunikacie rzecznika rządu Piotra Millera, konwersacja dotyczyła m.in. rosnących kosztów energii i ochrony granic. Premier Morawiecki pogratulował Meloni wyboru na funkcję szefowej rządu Włoch. Podziękował też swojej odpowiedniczce za jednoznaczne i twarde stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Premier Morawiecki poruszył też kwestię bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej. Premierzy zgodzili się, że kluczową kwestią jest problem rosnących cen energii i koszty ponoszone przez społeczeństwa. Omówiono również kwestie migracji i ochrony granic. Premierzy wyrazili także nadzieję na odnowę współpracy w ramach polsko-włoskich konsultacji międzyrządowych. Dziękuję i zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Pierwszy czwartek listopada pogoda będzie podporządkowana wyżowi znad Słowacji. Rano, póki co jeszcze w województwach centralnych uważajmy na mgły, a na Mazurach na słaby deszcz. Poza tym dzień zapowiada się bardzo pogodnie i bez opadów. Wysokie wartości temperatury powietrza niestety mamy już za sobą. Słupek rtęci wzrośnie od maksymalnie 11 stopni na Podlasiu, Kaszubach i wschodzie Kujaw, przez 12 w centrum do 15 w rejonie Wrocławia. Ciśnienie atmosferyczne po południu powinno wynosić 1007 hektopaskali. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Piłkarska Liga Mistrzów, ostatnia kolejka fazy grupowej i kilka bardzo ciekawych rozstrzygnięć. W grupie F Szachtar, który wczoraj grał na stadionie Legii, przegrał jednak z RB Lipsk 0-4 i zajmuje trzecie miejsce w tej grupie. Real wygrywa z Celticiem 5-1 i umocnił się na pierwszym miejscu, a RB Lipsk zajmuje drugą pozycję, a więc te dwie drużyny zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Do niej także załapał się Milan, który wygrał z Salzburgiem 4-0, a taki był warunek, bo to był bezpośredni mecz tych dwóch drużyn właśnie o drugie miejsce. Tę grupę wygrywa Chelsea, grupę E, która pokonała Dynamo Zagrzeb 2-1. Nie było niespodzianki. Manchester City, to jest grupa G, pokonała Sevillę 3-1. Kopenhaga w bramce z Karolem Grabarą remisuje z Borussią Dortmund 1-1. City i Borussia awansują do fazy pucharowej, a Sevilla zagra w Lidze Europy. Jeszcze grupa H, gdzie Benfica tę grupę wygrywa, bowiem rzutem na taśmę pokonała aż 6-1 Maccabi Haifa, i to w Izraelu. Natomiast Paryżanie wygrywają w Turynie z Juventusem 2-1. Tyle samo punktów na czele tabeli, ale lepszy bilans bramek Benfiki. Juventus ratuje Ligę Europy, gdyż zajął trzecie miejsce. No, zagra w tej Lidze Europy oczywiście, pewnie nie takie ambicje były klubu z Turynu. Milik i szczęsny cały mecz, bramkę dla Turyńczyków strzela Bonucci, a zwycięskie z kolei dla Paryżan Mbappé i Nuno Mendes. A więc już wiemy, jak wygląda cały rozkład tych drużyn, które awansowały do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Losowanie zapewne jutro, bowiem dziś także rozstrzygnięcia w grupie w Ligach Europy i Lidze Konferencji. No i tutaj oczywiście nasza uwaga skupia się na meczu Lecha Poznań z Villarreal. 30 tysięcy kibiców ten mecz będzie obserwowało, tak donoszą organizatorzy, na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Godzina 21, wielkie piłkarskie święto i Lech podejmuje oczywiście klub, który zdobywał puchar, wygrywał Ligę Europy. No a teraz Lech ma szansę z drugiego miejsca awansować i grać dalej już na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Tyle, że jeszcze nie wolno przede wszystkim przegrać z Villarreal i trzeba zerkać na to, jaki będzie wynik meczu HPL Berszewa Austria Wiedeń. A więc grunt to nie przegrać, a najlepiej zatopić żółtą łódź podwodną i po prostu z nią wygrać. Niestety w turnieju tenisowym nie wygrywa Hubert Hurkacz. Najpierw odpada niedawno w ćwierćfinale turnieju w Wiedniu, a teraz pojechał do Paryża, no i przegrał, i to z Kretesem w turnieju ATP 1000 z 19-letnim Duńczykiem Holgerem Rune. Jeszcze w pierwszym secie walka była zacięta, 7-5 wygrywa Duńczyk, ale drugi, który trwał zaledwie 25 minut, pogrom naszego zawodnika niestety. 1-6. Cały mecz trwał godzinę i 6 minut. No i Hurkacz rzeczywiście praktycznie już pogrzebał sobie szansę na to, by wystąpić w turnieju Masters, a więc najlepszych zawodników na świecie, w którym oczywiście gra Iga Świątek. Teraz odpoczywała po zwycięstwie nad Kasatkiną, a dziś dokładnie o godzinie 23 naszego czasu zagra z Caroline Garcia. No i z tą Francuską Iga Świątek ma porachunki, bowiem właśnie ona zwyciężyła z naszą światową jedynką w Warszawie, w tym takim prestiżowym turnieju na kortach Legii. Wtedy mecz był bardzo zacięty, ale to Caroline Garcia cieszyła się ze zwycięstwa. Teraz Iga Świątek oczywiście ma ogromny apetyt na to, by jednak wygrać WTA Masters. Finał tego turnieju odbędzie się 7 listopada. Jest oczywiście rozgrywany w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. To wszystko w tym serwisie. Kolejny po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Pamiętacie Polkę na Bałkanach? Czas na zmiany. Czas na oceany i wyprawę za Atlantyk. Chicago, Miami i Nowy Jork, czyli wielka wyprawa po skryptu. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
To była autopromocja.
I słuchają Państwo Radia Wnet o poranku na falach FM, na www.wnet.fm w internecie. Widzimy się także na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.15.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
Powstaje kolejna zapora, kolejny płot, kolejne zasieki, tym razem na granicy polsko-rosyjskiej, a dokładnie na granicy Polski z obwodem królewieckim. Dlaczego?
No, na podstawie tych informacji, które nawet oficjalnie opublikowano, Rosja w obwodzie kaliningradzkim stworzyła warunki takie, że mogą przyjmować uchodźców. Z tych regionów, gdzie toczy się wojna, czy w ogóle z regionu, gdzie jakieś katastrofy egzystencjalnej, co daje jakby powody do myślenia, że Rosja próbuje powtórzyć akcję z Białorusi z ubiegłego roku i rząd musi wyprzedzająco odpowiadać na takie zagrożenia.
Dlaczego za to wzięła się armia, a nie Straż Graniczna? Dlaczego to wicepremier Mariusz Błaszczak ogłaszał tego typu decyzje, a nie minister Kamiński? To też podkreślę, jak trudna jest sytuacja. Można tak to analizować, że to już za dużo dla samej Straży Granicznej i wojsko musi przejąć główny ciężar działania.
Panie redaktorze, Straż Graniczna nie posiada nawet części takich możliwości, jakie posiadają siły zbrojne i środki, i ludzie, i środki finansowe. Także wojsko to robi najszybciej. Wojsko to gwarantuje, że w szybkim terminie zostanie zrealizowana taka akcja. No i jakby wtórna sprawa jest, który resort się zajmuje zapewnieniem bezpieczeństwa, chociaż
no, to jest nie tyle wtórne, no bo pan minister Kamiński wysłałby do pracy Straż Graniczną, może wzmocnioną o jakiś funkcjonariuszy policji, a pan wicepremier Mariusz Błaszczak może wysłać armię i chyba właśnie to zrobił.
No, oczywiście, to jest w najtrudniejszych momentach zawsze można liczyć na siły zbrojne, na armię z jej potencjałem ludnościowym, technicznym, organizacyjnym, także z budżetem, że to na pewno sprawniej przeprowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej.
Jak na razie to ma być nie taki płot czy mur, jak jest na granicy, na części granicy polsko-białoruskiej, będąc bardziej precyzyjnym, bo tam, gdzie jest rzeka Bug, tam takiego płotu czy muru nie ma. To ma być siatka, to ma być taka rozciągnięta drut kolczasty. No widzieliśmy, że to się przy okazji szturmów migrantów wspomaganych przez białoruskie służby specjalne, ta siatka nie spełniła do końca swojego zadania.
Panie redaktorze, to widać, że to nie ma czasu. Nie ma czasu. To trzeba zrobić szybko to, co się da. Na pewno ta zapora jest niezwykle trudna do sforsowania i wielkim będzie, jeżeli dojdzie do tego, będzie bardzo wielkim utrudnieniem. Natomiast no, taki mur przecież budowaliśmy ponad pół roku. No to, a tu potrzeba szybkiej akcji teraz, tu i teraz.
Opozycja ma wątpliwości. Posłanka do Europarlamentu, wybrana z list Koalicji Obywatelskiej, tam była i Lewica, i PSL, i Platforma, pani Ochojska, krytykuje ten pomysł, mówi, że trzeba tych migrantów przyjmować i ewentualnie potem weryfikować, kto to jest. Dlaczego tak? Dlaczego nie posłuchacie rady pani Ochojskiej?
Panie redaktorze, pani Joanna Ochocka.
Janina Ochojska.
Przepraszam, oczywiście. Pani Janina Ochocka przez wiele lat miała wspaniałą opinię. Tak jak informowały media, robiła wiele szlachetnych, bardzo szacownych akcji. No, jej pozycja taka społeczna w Polsce była naprawdę bardzo wysoka i to niezależnie od opcji politycznych. A teraz ja nie wiem, co się stało, że ona opowiada takie głupoty. No, to jest To są po prostu żałosne wynurzenia osoby, ja nie wiem, co ją do tego inspiruje. Przecież nie ma wśród tych ludzi, jak widzieliśmy, ani dzieci. Nie widać żadnych chorób, jakichś takich chorych, skrzywdzonych ludzi. Nie widać i imigrantów, czy przepraszam, uchodźców z zagrożonych życiem, tak jak to można spotkać w niektórych miejscach na świecie. Tylko to są wysyłani ludzie, wśród których wiemy, bo część przecież z Białorusi przedostała się, że wśród nich znajdują się ludzie,